A dzisiaj w magazynie Sztuki Wizualne, mój ulubiony temat, nie ma co, uśmiecha się porozumiewawczo do mnie Martyna Sobczyk, kierowniczka działu merytorycznego Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. A skoro sztuka, to artyści oczywiście są obecni, muszą być. Maria Mitrofanowa, artystka, która mieszka i pracuje w Krakowie, ale pochodzi z Odessy i pewnie ten wątek jakoś akurat dzisiaj na dodatek bardzo istotny i nasze myśli tam płyną, pewnie twoje też. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak.
Witaj. Martyno, będziemy zapraszać na performance Marii. Od razu chcę ci powiedzieć tu przy wszystkich, że się chcę zapisać tam do tej grupki niewielkiej, jeśli mogę prosić. Więc
w świadkach.
Tak, ale najpierw dwa słowa o samej ekspozycji, której częścią jest bardzo, bardzo ciekawa, tak powiem ogólnie, na razie praca Marii. Tytuł wystawy To już nie jest męski świat. Bardzo, bardzo ogólny i bardzo różne też prace, bo Małgorzata Markiewicz jest główną autorką, ale towarzyszy temu pokazowi bardzo szczególny aneks i tutaj właśnie Maria jest obecna.
Tak, wystawa Małgorzaty Markiewicz nie jest typową wystawą indywidualną, dlatego że z jednej strony artystka tam prezentuje swoje prace powstałe na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, więc mamy do czynienia zarówno z dziełami sztuki stworzonymi jeszcze w czasach studiów na Wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jak i z dziełami, które mają swoją premierę przy okazji tej ekspozycji. I dzięki temu zestawieniu możemy prześledzić też, jak zmieniał się jakby sposób prezentacji tej męskiej dominacji w różnych sferach życia, w tej sferze zarówno publicznej, jak i prywatnej i sposób, można powiedzieć, aktywnej walki z tą dominacją.
Tak, ale to, co istotne, to tym uniwersalnym tematom towarzyszy inaczej. One są podawane z perspektywy właśnie artystki wizualnej. To też jest bardzo ciekawe, bo to brzmi trochę jak publicystyka, a to jest wystawa sztuki przecież.
Tak, to jest wystawa sztuki. I to jest
wystawa rzeźby, więc też taki...
Wystawa, można powiedzieć, dość przewrotna.
Tak.
Dlatego, że oczywiście Gosia nie sugeruje nam, w jaki sposób można walczyć, ale pokazuje nam, jakby jej prace uświadamiają nam różne aspekty. Mhm. Na przykład rzeźba przekupki, czyli stworzenie pomnika dla anonimowej handlarki, nagle nam uświadamia, że to jest nie tylko jakby spektakularne dzieło sztuki, piękna rzeźba, ale przede wszystkim nagle mamy taką refleksję, jak mało jest monumentów, które upamiętniają kobiety w naszej przestrzeni publicznej. Więc można powiedzieć, że każdy z tych aspektów wystawy prowadzi nas do znacznie szerszej refleksji i często to są takie miejsca, o których nawet na co dzień nie wiemy, że są zdominowane tylko i wyłącznie przez właśnie mężczyzn. Czy tu chodzi o architekturę i na przykład próbę, można powiedzieć, walki z tą dominacją poprzez ocieplenie wizerunku
tej renesansowej
architektury Pałacu Potockich, instalacją ciepło-zimno, czy też przez, można powiedzieć, takie bardzo dość prywatne wypowiedzi, jak przenośny oznaczasz miejsce, czyli obiekt, który każdej kobiecie daje możliwość wyznaczenia swojej przestrzeni, zaanektowania jej i stworzenia takiej własnej przestrzeni komfortu. Więc są tutaj prace, które, można powiedzieć, są takie dość głośne i monumentalne, jak i bardzo prywatne, intymne, jakby w swoim przekazie.
Tak, ale nie będziemy opowiadać całej tej wystawy. Tak. Powiem tylko, że ciepło-zimno rzeczywiście robi cudowne wrażenie. Artystka opakowuje balustradę Pałacu Potockich takimi kolorowymi ubraniami, bo to nie tylko są ubrania, prawda? Nagle coś, co jest rzeczywiście chłodne, takie odpychające. Może nie bardzo odpychający, ale staje się kolorowe, miłe, takie do przytulenia, tak, prawda? Tak. Przytulenie się do balustrady jest rzeczywiście bardzo ciekawym też, ciekawą możliwością. I teraz Maria, jako uczestniczka tego aneksu do ekspozycji, ty Maria jakoś studiowałaś u Małgorzaty Markiewicz? Skąd się znacie w ogóle?
Jestem ją studentką na Uniwersytecie Pedagogicznym, na Wydziale Sztuki i Media. Jestem teraz na trzecim roku studiów i pani Małgorzata jest, jakby prowadził mnie pracownię dyplomową.
ale też ja jej bardzo dziękuję za to oddawanie tej części głosu, dla mnie części przestrzeni i tej możliwości pokazywania swojego dzieła, swojej pracy w bunkrze. I też dziękuję całej ekipie właśnie bunkra za na tyle komfortową współpracę i to dla mnie bardzo istotne, bardzo ważne. I oczywiście w tym czasie teraz to jest też...
Tak, wyobrażam sobie, że ale twoja sztuka mówi pełnym głosem na równi ze sztuką innych artystek, więc też sięgajmy po te konteksty, ale akurat w tym wypadku on nie jest akurat, wydaje mi się, najważniejszy. Oprócz tego, że jest najważniejszy, ale to o tym za chwilę porozmawiamy. Twoja praca zatytułowana Krajka. W ogóle ja też ogromnie się cieszę, że mogłam cię poznać, bo nawet oglądając wystawę i nie wiedząc, kto jest autorką tej pracy, no nawet mi nie przyszło do głowy, że będę miała kiedyś szansę cię poznać, że mieszkasz w Krakowie tutaj. Praca, już zaraz o niej opowiemy, pojawia się na przykład w kontekście rzeźby Marii Pinińskiej-Bereś, takiej właściwie naszej najważniejszej polskiej artystki, która otwierała właściwie drogę do feminizmu w polskiej sztuce. Jak powstała twoja Krajka?
Krajka ogólnie to jest część stroju kostiumu ukraińskiego tradycyjnego. To jest pasek, który ma w sobie dużo znaczeń takich użytkowych. Na przykład krajką było obowiązywano plecy przed ciężką pracą, żeby plecy nie bolały. I też ten pas wybrał w sobie takie też głębokie, metaforyczne znaczenie. I jakby trzyma to najważniejsze, co ma człowiek. I moja krajka jest taką próbą łączenia się z wielką rodziną i tworzenie tego związku też z tymi bliskimi osobami, którzy już nie żyją, i próba stworzyć dla siebie też takie głębokie wsparcie, i którym później metaforycznie związać swój wewnętrzny ten aż dzień, tak jak krajką właśnie były obwiązywane te plecy. I na mojej krajce jest przedstawiono 31 nazwisko z mojej rodziny, z gałęzi kobiecej. Ta cała gałęź była odkryta ponownie przez moją babcię Lidię Kulikową, która teraz po ciężkiej chorobie jest w małym wsi i ukrywa się od wojny razem z moją matką.
A gdzie mieszkają? W jakiej części
właśnie
Ukrainy?
Mieszkają w Odesie, ale teraz musieli przeprowadzić się szybko na wsi. Tak właśnie. I moja babcia odkrywała ponownie te nazwiska. Chodziła do archiwum i odszukiwała, bo 31 nazwisko to jest mega dużo. Mm-hmm. To jest cała wielka, taka multikulturowa, multinarodowa rodzina z różnymi interesującymi bardzo historiami, mm-hmm. ze zmienionymi nazwiskami przez wojnę tą poprzednią, przez ewakuację też. Na przykład interesująca mała historyjka, że jeden członek mojej rodziny jednego razu spacerował bulwarem w Odesie. Bulwar nazywa się Primorski. I był taki czas, że on musiał zmienić swoje żydowskie nazwisko. I on powiedział wtedy, że a dlaczego bulwar może się nazywać Primorski, a ja nie? I wiecie co, możecie na krajce znaleźć to nazwisko, tak? Primorski. Tak, jest tam wpisane, bo oczywiście tego samego dnia poszedł i sobie zmienił. I tym gestem on uratował właśnie tą rodzinę.
No. niezwykłych rzeczy o sobie samej się dowiedziałaś, słuchając tego researchu, przepraszam za takie słowo, zrobionego przez babcię.
Tak, tak. Wszyscy teraz odkrywamy tą wielką moc, tą siłę, która stoi za tą rodziną i to jest taki ogrom tej siły, że z początku byłam nawet troszeczkę zestresowana od tego, od tej ilości energii, informacji. Ale teraz właśnie już jestem bardziej związana z tymi osobami. Chociaż na przykład niektórych znam tylko nazwisko. I takie dane archiwalne, no, że urodziła się tutaj, umarła tutaj, nazwisko było zmienione wtedy i wtedy.
A jak głęboko udało się wam sięgnąć? XIX wiek?
No właśnie, XIX tak? wiek chyba, tak, bo też ta gałąź jest taka szeroka i babcia odkryła nazwiska z różnych krajów, przeróżne. I też mam korzenia i gruzyńskie, i żydowskie, i polskie, i ukraińskie, i tam jest wiele narodowości i to jest takie piękne. I teraz właśnie troszeczkę więcej rozumiem o sobie, przez co właśnie jestem taka otwarta i taka troszeczkę dziwna, że jest wszystko pomieszane też we krwi i to myślę, że czuć.
Tak. Możemy, Martyno, może z twoją pomocą o tej pracy opowiedzieć, też żeby zaistniała w naszej rozmowie, bo to jest właściwie, i tu jest potrzebna twoja pomoc. Technicznie jest to tkanina. Uważamy to za rzeźbę, obiekt, instalację. No, proszę bardzo, pomóż.
Tak, bo tu warto zaznaczyć, że jakby Maria od samego początku też przygotowuje sobie to podłoże. Mianowicie ona ręcznie wytkała ten cały pas.
Aha, czyli tak. Manualnie to wykonała.
Więc jakby całość tego, można powiedzieć, że to jest taka bardzo, ale to bardzo misterna robota.
Jakiej długości i szerokości? Bo ta długość jest imponująca, szerokość jest...
Długość jest około 8 metrów, a szerokość jest 10-15 centymetrów. Tak, to jest ręcznie tkany materiał i potem na tym haftowany. Właśnie też stylem pisma mojej babci. Ona mi odpisała to wszystko na początku ręcznie i ja przenosiłam to na te kawałki, jeden kawał na jedno nazwisko. Potem łączyłam ich, ale też w taki chaotyczny sposób. Tylko pierwsze nazwisko to jest nazwisko mojej babci Kulikowa, a to ostatnie to jest moje już Mitrofanowa. A wszystko, co jest po środku, to są te zebrane nazwiska z całej rodziny. I też to tkanie, to robienie tego materiału było dla mnie bardzo istotne, żeby poświęcić temu dużo czasu i zmaterializować ten obiekt, tą historię, ten kod rodzinny, żeby zrobić go też dla siebie bardziej widocznym. I dlatego też tak mi zależy na mówieniu tych nazwisk na głos i powtarzaniu ich. I to robię na performansach, czyli takie, nie wiem, taki symbol, że ta rodzina istniała i niektórzy nazwisko nazywałam po raz pierwszy na performancie. Także.
No a wypowiadanie, język, słowo mają potężną moc.
Aklamacja w tym.
To prawda. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy w Radiu Kraków Kultura na co dzień. Radio Kraków Kultura na co dzień, a dzisiaj w audycji artystka wizualna Maria Mitrofanowa, która mieszka i pracuje w Krakowie, ale pochodzi z Odessy, oraz kierowniczka działu merytorycznego Galerii Bunkier Sztuki Martyna Sobczyk. Za chwilę będziemy Państwa zapraszać na ten performance, podczas którego, jak rozumiem, mantrujesz trochę, wypowiadasz, deklamujesz nazwiska swoich przodkiń, czy tylko przodkiń, przodków akurat nie. przodków też. Ale chciałam Mario zapytać dzisiaj kolejne informacje o 21 dniu wojny w Ukrainie. O statkach, które płyną w kierunku Odessy, więc tutaj się serce ściska, bo akurat to jest twoje rodzinne miasto. Dużo osób tam zostało, z twoich bliskich, znajomych, masz jakiś kontakt, jak to wygląda?
No właśnie, bo ja mieszkam tutaj w Krakowie z chłopakiem i części jego rodziny udało się wyjechać tutaj do nas, do Krakowa i dbamy o ich stan teraz tutaj. A duża część mojej rodziny została w Ukrainie. To babcia, matka, siostra, wszystkie przyjaciele są w bardzo różnych miastach i wioskach w Ukrainie. Od Kijowa i do małych wsi pod Winnicą. I na szczęście moja rodzina, która mieszkała w Odessie, im udało się wyjechać w niby bardziej bezpieczne miejsca na wsi. Właśnie w różnych miastach, pod różnymi miastami są bardzo teraz rozrzucone po całym kraju. Ale też teraz nie można powiedzieć, że ktoś w Ukrainie jest bezpieczny, bo na przykład wioska, w której siedzi moja siostra z mężem i z jego rodziną, to ta wioska była też zbombardowana. Także teraz nie ma takiego miejsca, gdzie czujesz się bezpieczny i wszystko, co możemy robić, to spodziewać się kontaktu każdego dnia z bliskimi osobami, z rodzicami, dbać o nich i pomagać i robić wszystko, co możemy. Właśnie tak to wygląda. Ale trzymają się jakby i my też się trzymamy. Mamy teraz też taki nastrój, że jak na przykład teraz idzie wojna w naszym kraju i my jesteśmy w porządku i jesteśmy w stanie pomagać, to my możemy jakby zrobić wszystko. I jakby teraz nie ma już stresu. Wszystko zabrała wojna i teraz tylko działamy.
A powiedz, Mario, dlaczego wyjechaliście z Ukrainy, ty i twój chłopak, jak ma na imię zresztą?
Nick.
Czy to jest tak, ja oczywiście rozmawiam akurat właśnie z artystami wizualnymi z Ukrainy, bo to jest temat mi też bardzo bliski. I wielu z nich mówi, że po wojnie, która faktycznie zaczęła się przecież w 2014 roku, my myślę, że trochę to wypieraliśmy. Nasza część Europy, mówiąc krótko, bagatelizowała to, co działo się w Ukrainie od dawna. Że wielu Ukraińców po prostu tej wojny się spodziewało, tej odsłony już takiej całkowicie agresywnej i jednoznacznie przez cały świat nazywanej, przez większość świata nazywanej wojną. Czy dlatego wyjechaliście? Jakby też w przekonaniu, że trudno będzie żyć dalej?
No, wyjechaliśmy 3 lata temu i jakby nie do końca przez wojnę. Po prostu mieliśmy taką też chęć poznawania świata i takich dłuższych podróży i mieszkania w różnych krajach po kilku lat. Ale jak znajdujesz się w Ukrainie, to cały czas masz tą świadomość, że gdzieś obok to umierają ludzie każdy dzień. I jakby po prostu żyjesz z tym. I my mieliśmy tak na co dzień. I właśnie nie biegliśmy od wojny wtedy. Po prostu to było wtedy możliwe. I mieliśmy po prostu taki plan na życie. Ale teraz ten plan mocno się zmienił. I już nie możemy nic planować więcej, tylko próbujemy jakoś zrozumieć, gdzie są też nasze członki rodziny i jakoś wszystkich zabrać chociażby w jednym bardziej bezpiecznym miejscu. No, ale tak, 3 lata temu wyjechaliśmy po prostu na studia.
Jak odnalazłaś się w Krakowie i w ogóle skąd wybór? Interesowałaś się sztuką, coś robiłaś w tym kierunku już, tak?
Tak, bo studiowałam w Odesie, w Griekowa. Griekowa to jest też jakby rodzaj koledżu, czegoś takiego, na malarstwie przez 4 lata. I tam poznałam swojego chłopaka właśnie. A potem zastanawialiśmy nad krajem przeprowadzki. I mój ojciec jest Polakiem. On mieszka tutaj w Krakowie. I wybraliśmy taki z początku kraj, no, skąd też ja pochodzę częściowo. Tak. I tak, żeby też mieć troszeczkę więcej czasu, żeby jakoś odbudować też kontakt z tą częścią rodziny. No.
I mam wrażenie, że dobrze się w Krakowie odnalazłaś, bo przygotowując się do naszej rozmowy, też oczywiście w internecie szukałam twoich śladów, tropów i niezwykle mnie zaintrygował twój performance na Kopcu. Kraka.
Tak.
I no, taka odsłona też twoich zainteresowań bardzo, bardzo ciekawych i nieoczywistych, które budują cię jako artystkę. To sięganie do korzeni, ale właściwie takich pierwotnych korzeni. Też mnie zaintrygowało, że się zajmujesz tatuażem.
Tak, robię handpok. Przepraszam. Tak, robię handpok. To jest bardzo medytacyjny też proces. I taka interakcja z człowiekiem na innym, totalnie innym poziomie.
Tak.
To jest to bardzo interesujące samo dobieranie symbola do tatuażu. Cały ten proces jest niesamowity i no naprawdę zapraszam do zapisu.
Czuję, że ten pomysł będzie we mnie pracował. Mogę ci się zwierzyć, że mam różne tatuaże. Jeden z nich jest wykonany właśnie metodą handpoka i to rzeczywiście jest niezwykłe doświadczenie. No dobrze, ale trochę rozmowa zboczyła z głównego wątku. No ale Martyno, nie wiem jak twoja sytuacja z tatuażami wygląda, ale jeśli spotkamy się w gronie osób zainteresowanych tatuażem, to potem już inne tematy naprawdę mają mało szans. Chyba, że to performance w bunkrze sztuki.
Tak, ale cały czas, można powiedzieć, nasza rozmowa oscyluje.
Oczywiście.
Wokół.
Robimy to świadomie.
Tematu, tak, korzeni. I można powiedzieć, że ta kajka, o której mówiliśmy wcześniej, czyli to dzieło Mai, poza tym, że jest niezależnym dziełem sztuki, służy też właśnie do akcji performatywnych. I na jedną z takich akcji chcielibyśmy zaprosić 23 marca o godzinie 17. Będzie to akcja performatywna z Maryją, zatytułowana Głos kobiety, organizowana w ramach miesiąca Krakowianek. I można powiedzieć tutaj, nie chcemy za dużo zdradzać, ale dobra, generalnie dla osób, które chcą poczuć siłę zakorzenienia w własnej genealogii, można powiedzieć, że Maria tutaj będzie takim przewodnikiem. Też zależy nam na tym, żeby jakby ta grupa była dość kameralna, żeby osoby poczuły się swobodnie, żeby była to taka płaszczyzna do wymiany doświadczeń między uczestnikami. Te warsztaty będą składać się z 2 części, dlatego że z jednej strony Maja opowie o swojej twórczości, źródłach inspiracji. Później będzie akcja performatywna, ale nazwijmy to kolektywna, razem z uczestniczkami. I będzie też oczywiście moment na takie rozmowy odnośnie też sytuacji kobiet, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Tutaj chcemy stworzyć taką tak jak to Maja powiedziała, w drodze tutaj safe space do tutaj wymiany wzajemnych doświadczeń. Więc ze względu właśnie na tą kameralność zaznaczamy, że na to wydarzenie obowiązują zapisy, do których serdecznie zachęcam. Oczywiście ty już jesteś na liście.
Bardzo ci dziękuję, załatwiłam to sobie, ale rzeczywiście, gdybym o tym zapomniała, to natychmiast wysłałabym maila. Powiedz, Mario, kierujesz do kobiet, do dziewczyn to spotkanie. To jest bardzo ciekawe, bo rzadko twórcy się decydują na taką, że tak powiem, segregację. Tutaj użyję słowa prowokacji małej.
No, tak, zdecydowałam zrobić te warsztaty, te działania skierowane do kobiet, też troszeczkę przedłużając ten przekaz towarzyszący całej wystawie oddawania głosu kobietom i też przestrzeni. I też tematy, które będziemy podejmować, to są takie tematy pracy z kobiecą gałęzią rodzinną, o tym przedawaniu dalej historii rodzinnych przez kobiet. Będziemy o tym rozmawiać i chciałam właśnie stworzyć takie miejsce bezpieczne dla tych kobiet, żeby dzielić się tymi historiami, bo też wiadomo, że nie każda w swojej nawet rodzinie może spokojnie i swobodnie o tym porozmawiać, jakby, a w takiej przestrzeni dość publicznej jako warsztaty, to chciałam po prostu zrobić tak, żeby wszystkim było komfortowo. I przez to tak zastanowiłam się, by to była taka...
No tak, pewne rzeczy trzeba będzie powiedzieć głośno, skoro uczestniczymy w takiej małej wspólnocie na chwilę. I no tak, i ta kobieca perspektywa na pewno jest istotna. A powiedz, jaka jest sytuacja w ogóle kobiet na Ukrainie? Oczywiście kobiet ukraińskich, dziewczyn pojawiło się ostatnio na ulicach bardzo wiele. Są bardzo piękne. To jest rzecz, na którą naprawdę można zwrócić uwagę. Są też bardzo silne.
To też prawda.
I to oczywiście jest związane z wojną, ale przecież nie tylko. No ale wiadomo, że sytuacja jest skomplikowana, prawda? I to...
Ale też to, w jaki sposób kobiety ukraińskie pokazują siebie w tej skomplikowanej sytuacji.
O właśnie.
To jest wow. To nie ma słów w żadnym języku, żeby wyrazić tą moc i tą siłę, z którą kobiety teraz bronią cały kraj. I ja myślę, że też całą Europę.
Tak, mamy to świadomość, że to jest walka o pewne wartości po prostu.
No i bo też teraz sytuacja jest taka, że mężczyźni nie mogą wyjeżdżać z kraju i przez to kobiety po prostu biorą swoich dzieci, biorą też babci i dziadków i wyjeżdżają sami i mają to wszystko na swoich plecach i pokazują siebie w taki sposób, no, bardzo mocny. To ile siły i ile jakby teraz tych doświadczeń traumatycznych oni przeżywają. To jest niesamowity ten ogrom. I ja właśnie też myślę o tym, ile czasu my będziemy potrzebować na
leczenie
tych traum. Już nie mówiąc o odbudowywaniu całego kraju, a też leczenie tych wszystkich ludzi i tych dzieci, o czym rozmawialiśmy też z Martyną przed naszym spotkaniem tutaj, że to jest doświadczenie bardzo traumatyczne. I to z jaką siłą teraz to przyjmują nasze ludzie, to jest niesamowite. Ale też ja bardzo dziękuję wszystkim Polakom i wszystkim ludziom, którzy w ogóle teraz są na tyle razem z nami i na tyle są otwarci i z takim otwartym sercem pomagają, że ja też nie mam słów, żeby wyrazić wdzięczność za to wszystko.
Tak, a myślę, że my sami też jesteśmy zaskoczeni, jak ta sytuacja była dla nas oczywista, że jak wiemy, sytuacja na granicy białoruskiej na przykład pokazuje, że potrafimy być też inni. A tutaj okazało się, że jednak no, jest to serce po stronie Ukrainy i nikt tego nie debatował, nikt tego nie medytował, nie nakazywał, po prostu to się dzieje. Ale dobrze i pięknie, że mówisz o leczeniu i o odbudowywaniu, bo właśnie taka perspektywa powinna być. No to odbudowujemy powoli na miarę naszych możliwości. Chcę powiedzieć, Martyno, to ty to powiesz, a ja chcę cię o to prosić, że częścią tej akcji, którą przygotowuje Maria, będą cegiełki, w które będzie można zainwestować. Powiedz, jak to będzie.
Można powiedzieć, że to jest trochę osobny projekt, dlatego że...
To nie jest część.
Nie. Mhm. Wydaje mi się, że wszyscy staramy się pomagać na miarę naszych możliwości i często czujemy, że to jest za mało i czujemy też jakąś bezradność.
Trochę się też miotamy, tu coś wybieramy, jakieś konto, nie jesteśmy pewni, czy to ma sens, ale nieważne, nieważne. Działanie jest najistotniejsze.
I tutaj można powiedzieć we współpracy z Mają, bo Maja rozpoczęła projekt, który nazywa się Kawałek Ziemi. Tak możemy jakby robocze to nazwać od jakby początku wiersza, które zaczęła haftować na tkaninach wiersza Liny Kostenko. I tutaj bym bardziej chciała, żeby Maja za chwilę opowiedziała, jak powstawała ta praca, kiedy ją rozpoczęła i w jakich warunkach, bo cała jakby historia tych dzieł sztuki, które powstały w tym procesie, jest bardzo intrygująca. Ale powiem tylko, że Maja jakby przygotowała tkaniny, których są fragmenty wiersza, który mam nadzieję, że nam zaraz też w oryginalnym języku tutaj zacytuję. I ten wiersz został rozbity na fragmenty. Każdy z tych fragmentów będzie do zakupienia. Informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej. Pieniądze jakby z tych cegiełek bezpośrednio będą od razu będziemy prosić o przelewy na konto organizacji charytatywnej, która zajmuje się pomocą Ukrainie. My ze swojej strony jako Bunkier Sztuki przygotujemy certyfikaty autentyczności i wszystkie rzeczy, bo to są naprawdę pełnoprawne dzieła sztuki, cudowne rzeczy. A oprócz tego jakby ten zakup będzie też oznaczał realną pomoc i wsparcie tutaj głównie, nazwijmy to, humanitarne, czyli na zakup leków i tego, co jest najpotrzebniejsze w tym momencie.
To jeszcze, Mario, kawałek ziemi, bardzo proszę, na koniec.
No, ta cała praca to są kawałki też tej tkaniny, też ręcznie tkanej, podobno do krajki. I na każdym kawałku jest wyhaftowane jedno słowo. I te słowa łączą się w to wyrażenie, które brzmi: szmatok ziemi, ty zwierz się Ukrainą, ty był do nas i ty będziesz після nas, Lina Kostenko. Co w tłumaczeniu na język polski brzmi: kawałek ziemi, nazywasz się Ukraina, byłaś do nas i będziesz po nas. Lina Kostenko. To jest to wyrażenie poetki i te słowa nigdy jeszcze nie byli dla mnie na tyle bliskimi. I właśnie zaczęłam tą pracę na 10. dzień wojny. Musiałam coś zrobić i zaczęłam tkać to u siebie na mieszkaniu w domu za kilka godzin po tym, jak zaczęłam, do nas się przeprowadziła rodzina mojego chłopaka i my musieliśmy razem z przyjaciółką, która też przyjechała do nas podczas wojny, przeprowadzić się na inne mieszkanie, a potem jeszcze na inne. I każdy raz, kiedy my zmienialiśmy mieszkanie, to ja zmieniałam rodzaj nitki, którą tkałam. To wyszło tak niespecjalnie, ale potem to właśnie można zobaczyć dokładnie na tych kawałkach, że są trzy różne nitki. Właśnie główny przekaz, który chciałabym pokazać tą pracą, jest to, że nawet jak te kawałki będą u bardzo różnych ludzi, w bardzo różnych, może być krajach, może być po prostu miejscach, będą zjednoczone tym wyrażeniem. Podobnie do tego, jak teraz są zjednoczone ludzie z Ukrainy i ludzie pragnący pomóc Ukraińcom. I ta... To daje niezbędną nadzieję.
Tak. Odbudowa, leczenie. Koncentrujemy się na tych słowach, bo powinny być celem. Martyno, jeszcze powiedz, te cegiełki, to jak można je kupić?
Wszystkie informacje będą na stronie internetowej.
Bo rozmawiamy przedpremierowo, tak. To inna sprawa i rozumiem, że jeszcze nie możesz, czy nie chcesz wszystkiego zdradzić, no ale...
Tak, ale współpracujemy, można powiedzieć, tutaj z jedną z wiodących organizacji charytatywnych w Polsce, która dla nas też będzie gwarantem tego, że te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane. Więc zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej. Pod koniec tygodnia będą już tam pierwsze informacje.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo. Za tę rozmowę również. Za chwilę gotowy podcast z naszej rozmowy, także zostajemy. Także w tej treści będzie można do nich wracać. Przypominamy 23 marca performance Marii Mitrofanowej. By wziąć w nim udział, trzeba się zapisać. Miejsc jest stosunkowo niewielka liczba, prawda? Więc trzeba to zrobić szybko. Bardzo polecamy. Bardzo jeszcze raz dziękuję Marii.
Dziękuję.
Życzę
bardzo.
Dużo sił, dużo zdrowia. No i wiadomo, czego wszyscy sobie życzymy, czego nie trzeba już nawet mówić. A jakby się chciało to powiedzieć, to może takimi słowami, których nie możemy tutaj użyć. Ale też wiemy, o czym mowa. I Martyna Sobczyk, kierowniczka działu merytorycznego Galerii Bunkier Sztuki, dzisiaj były gościniami Radia Kraków. Justyna Nowicka, mówiąca te słowa, państwu dziękuję. I Wojciech Wasiak, który program zrealizował. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.